Podobno każda mała miejscowość ma jakąś swoją lokalną legendę, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Zwykle nadaje to danemu miejscu intelektualnego, niekiedy tajemniczego klimatu. Jednak legenda, która jest opowiadana w mojej wiosce, z pewnością bardzo wyróżnia się na tle reszty. W tym wypadku to, co przyjezdni biorą za zwykłą, tutejszą opowieść, my traktujemy śmiertelnie poważnie. Od dziecka mieszkam w niewielkiej wiosce położonej w samym sercu kanadyjskiej puszczy w prowincji Ontario, zamieszkiwanej niegdyś przez około 2000 osób, choć do tego czasu liczba ta zdążyła już ulec znaczącej zmianie. Jednak prócz wspaniałego piękna dzikiej przyrody, mamy tu też kilka rzeczy, na które powinniśmy uważać. Lasy wokół nas są terenem jednego z rezerwatów przyrody, mającego na celu ochronę wilków. Pomimo swoich walorów przyrodniczych, miejsce to nie jest zbyt rozpoznawalne i nigdy nie było oblegane przez turystów. Czasem nawet może się wydawać, że organy zajmujące się parkiem wręcz starają się, aby jak najmniej osób dowiedziało się o jego istnieniu. Gdyż nawet wchodząc w internet, nie znajdziesz praktycznie żadnych informacji na jego temat. Zresztą z biegiem czasu ani trochę mnie to już nie dziwi. Już od małego rodzice zabraniali mi chodzić do lasu samemu, w szczególności w okresie zimowym, kiedy to wilki przechodziły przez okres godowy. Lecz nawet wśród dorosłych niewielu było chętnych zapuszczać się w te rejony, pomimo niezwykłego piękna tutejszej roślinności. Będąc dzieckiem uważałem to za zupełnie normalne i nigdy się nad tym zbytnio nie zastanawiałem. Tak po prostu było i każdy musiał się tego trzymać. Dopiero kiedy dorosłem, zacząłem rozmyślać nad sensem ostrzeżeń odradzających nam zapuszczanie się w głąb lasu. Odkąd tylko pamiętam, zawsze opowiadano mi, że co roku, podczas okresu godowego, w niewyjaśnionych okolicznościach ginęła dokładnie jedna osoba z wioski. Oczywiście ja z początku brałem to za zwykły zbieg okoliczności. W końcu w wielkich lasach Ameryki Północnej regularnie dochodziło do różnych zaginięć. Mieszkańcy wioski przypisywali je jednak czemuś innemu. Mówiło się, że wilki żyjące w naszym rezerwacie nie są do końca normalne. Legenda głosiła, że co roku zabierały ze sobą jedną ofiarę, co miało być zapłatą za osiedlenie się ludzi na tym terenie. Nigdy nie porywały więcej niż jednej osoby, ale też nigdy nie zapominały odebrać swojego długu. Okoliczna ludność podchodziła do sprawy bardzo poważnie. Co roku, w miesiącach zimowych, każdy modlił się o to, aby nikt z jego rodziny nie stał się ich kolejną ofiarą. Najbardziej przesądni barykadowali się w swoich domach i zabijali okna deskami. Było to jak loteria, której nikt nie chciałby wygrać. Niektórzy tubylcy opowiadali nawet, że w ciągu całego roku, niekiedy o późnych godzinach nocnych, zdarzało im się zobaczyć wilki stojące wyprostowane na dwóch łapach lub też w innych, nienaturalnych pozycjach na skraju lasu i wpatrujące się w księżyc. Prawdą jest jednak, że zawsze w pierwszą po nowym roku pełnię księżyca, dokładnie o północy, z odległych wzgórz w głębi puszczy, rozlegało się przeraźliwe wycie wilków. zupełnie tak, jakby zwierzęta doskonale zdawały sobie sprawę z nadejścia nowego roku. Zjawisko to było tak wyjątkowe dlatego, że ich wycie można było usłyszeć wyłącznie w Sylwestra. Natomiast przez pozostałą część roku wilki bardzo rzadko zdradzały swoją obecność. Wyglądało to tak, jakby co roku wszystkie zbierały się dokładnie w tym samym miejscu, o tej samej porze, aby wspólnie odegrać swój coroczny koncert. Jest to niesamowite, jak i lekko niepokojące zarazem. Jest to część unikalnej kultury naszego małego społeczeństwa, gdyż nic takiego nie zdarza się chyba nigdzie indziej. Nawet w samym ich wyciu było coś niespotykanego. Niektórym bardziej przypominało ono ryczenie. Inni spekulowali, że może był to tylko skutek echa rozchodzącego się po lesie, które nieco zniekształcało ich głos. W każdym razie byłem przekonany, że odgłosy wilków z innych lasów, pokazywanych czasem w telewizyjnych programach przyrodniczych, trochę różniły się od dźwięków wydawanych przez te, które mieszkały w naszym lesie. Niemniej sam wielokrotnie byłem świadkiem takiego incydentu. Będąc dzieckiem, co roku, za każdym razem z niecierpliwością wyczekiwałem późnych godzin nocnych, aby wsłuchać się w ich odległe wycie, które dla kilkuletniego dzieciaka stanowiło nie lada atrakcję. Osobiście brałem wszystkie tutejsze historie z przymrużeniem oka, ale z ostrożności zawsze trzymałem się z daleka od lasu podczas okresu godowego. Nawet jeśli teoretycznie wszystkie miejscowe legendy byłyby tylko zwykłymi, ludowymi opowieściami, mającymi zniechęcić dzieciaki do samotnego włóczenia się po lasach, wilki podczas okresu godowego istotnie mogły być bardziej agresywne niż zwykle, co mogło stać za przyczyną niektórych z dotychczasowych zaginięć. Lecz chociaż uważałem się raczej za racjonalistę i nigdy w pełni nie wierzyłem we wszystkie legendy krążące wokół naszej puszczy, miałem jednak świadomość, że w pewnym sensie jest ona inna od pozostałych. Ciężko jest mi to wyjaśnić, ale przebywając w głębi lasu, zawsze odczuwałem wokół siebie dziwną obecność czegoś pradawnego. Podświadomie czułem, że poruszając się po puszczy, nigdy tak naprawdę nie byłem tam zupełnie sam. Mimo tego nie lękałem się chodzić po lesie, ponieważ mieszkałem w małej wiosce, gdzie nie miałem zbyt wiele do roboty w wolnym czasie. Długie wędrówki po rezerwacie stały się wkrótce jednym z moich ulubionych zajęć. Nawet pomimo krzywych spojrzeń rzucanych mi przez przesądnych sąsiadów. Wiedziałem, że dopóki nie będę nękać żadnego z mieszkających tutaj stworzeń, powinienem pozostać bezpieczny. Podczas swoich spacerów zawsze miałem na uwadze ostrożność i wiedziałem, że powinienem zachować odpowiedni dystans, gdyby zdarzyło mi się natknąć na któregoś z wilków. Lecz w zasadzie mimo wielu godzin spędzonych na wycieczkach po lesie, nigdy mi się to nie przytrafiło. Mieszkające tutaj wilki zdawały się unikać człowieka, a jedyną oznaką ich obecności było w gruncie rzeczy tylko charakterystyczne wycie odbywające się w każdą pełnię po nowym roku. Mijały lata. Nie będę tutaj szczegółowo relacjonować wydarzeń z całego okresu mojego życia, ponieważ nie taki jest mój cel. Wystarczy, jeśli wspomnę, że ponad 20 lat temu znalazłem swoją drugą połówkę, z którą miałem następnie dwóch synów. Obaj wyjechali do Stanów zaraz po osiągnięciu pełnoletności. Wioska wraz z upływem czasu zaczynała się powoli wyludniać. Młodzi ludzie emigrowali do wielkich miast w poszukiwaniu studiów, pracy i szansy na lepsze życie. Na dodatek specyficzny klimat okolicznych lasów budził w niektórych lęk. Każdy, nawet ja, wiedziałem, że dzieje się tu coś dziwnego. W końcu również pewna część starszych mieszkańców zdecydowała się zmienić miejsce zamieszkania, tak, że póki co jest tu nas tutaj niespełna 1000. W ciągu ostatnich 10 lat w okolicy zaczęli pojawiać się strażnicy leśni, strzegący wjazdu do rezerwatu. Ale to nie tak, że park był zarezerwowany wyłącznie dla turystów. Przez jego ogromny obszar przechodziła niezliczona liczba dróg i autostrad. W zasadzie nie ma możliwości dotarcia do naszej wioski, nie przecinając przy tym terenu rezerwatu, gdyż jest ona nim otoczona praktycznie z każdej strony. Przy bramie do lasu wkrótce pojawiła się także nietypowa tabliczka z informacjami dla turystów. Nie żebym się nią jakkolwiek przejął, ale przed ponownym wejściem do parku z czystej ciekawości przeczytałem jej zawartość. Drodzy odwiedzający, w trosce o bezpieczeństwo wasze i naszych zwierząt jesteśmy zobowiązani poinformować was o kilku zasadach, których należy przestrzegać w naszym rezerwacie. Punkt pierwszy. Nasi odwiedzający mają prawo do swobodnego poruszania się po terenie całego parku. Jednak w przypadku napotkania któregoś z wilków nakłaniamy do zachowania bezpiecznego dystansu i dokonywania obserwacji z bezpiecznej odległości. Punkt drugi. Dla bezpieczeństwa gości kategorycznie zabronione jest nawiązywanie z wilkami wszelkich bliższych kontaktów, w tym dotykania, karmienia i wydawania głośnych dźwięków. Punkt trzeci. Pomimo, że nasz rezerwat jest czynny całodobowo, zachęcamy do jego eksploracji w ciągu dnia, aby bez potrzeby nie denerwować mieszkających tutaj zwierząt. Punkt czwarty. Jeśli wilki będą z jakiegoś powodu zainteresowane twoją obecnością, zachowaj spokój i postaraj się powstrzymać od wykonywania gwałtownych ruchów. Mogą podejść do ciebie i cię obwąchać, aby sprawdzić, czy nie stanowisz dla nich zagrożenia. Jeśli zaczną przy tym wykazywać widoczne oznaki agresji, nawiąż z nimi stały kontakt wzrokowy i utrzymuj go, dopóki same nie postanowią się wycofać. Punkt piąty. Poruszając się po terenie rezerwatu, na wszelki wypadek warto mieć ze sobą kawałek świeżego mięsa. Chociaż karmienie zwierząt jest surowo zakazane, zezwalamy na nie w sytuacjach szczególnych i zagrażających życiu. Punkt szósty. Mimo, że nie jest to zabronione, odradzamy odwiedzanie parku w miesiącach między grudniem a lutym. Wilki przechodzą wtedy przez swój okres godowy, podczas którego lepiej pozostawić je w spokoju, gdyż mogą wykazywać nietypowe lub agresywne zachowania. Punkt siódmy. Krążą pogłoski o widzianych w naszym rezerwacie wilkach stojących w bezruchu, na tylnych łapach i wpatrujących się nocami w księżyc w pełni. Powszechnie uważa się również, że wilki zbierają się w grupie na wzgórzu w każdą pierwszą pełnię księżyca po nowym roku. Mogliście też zapewne usłyszeć o tajemniczych, czworonożnych istotach o ludzkiej twarzy wędrujących po naszych lasach. Wszystkie te doniesienia są nieprawdziwe i nie należy się nimi przejmować. Jeśli jednak zauważysz coś niepokojącego, skontaktuj się z nami przez umieszczony poniżej numer telefonu. Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją i życzymy udanego pobytu. Trochę dziwne, ale w sumie jeszcze nie aż tak, aby należało się tym martwić. Właściwie tylko 3 ostatnie zasady były dość nietypowe, ale w pełni rozumiałem ich umieszczenie, zważając na to, jakie pogłoski od lat krążyły po naszej wiosce. Minęło jeszcze sporo czasu, zanim wędrując przez las w końcu zobaczyłem coś, co naprawdę mnie zaniepokoiło. Był mroźny listopad, kiedy to się stało. Tym razem wybrałem się na wyjątkowo długi spacer. Pogoda nie była wybitnie dobra, ale rankiem nie zanosiło się na to, aby po drodze groziło mi spotkanie z burzą lub deszczem. Wyruszyłem zaraz po wschodzie słońca, kierując się w stronę odległych wzniesień po północnej stronie lasu. Wszystko wyglądało dobrze, póki po kilku godzinach marszu nie nadeszła mgła, która w znacznym stopniu ograniczyła mi widoczność. Zniechęcony, ostatecznie postanowiłem zawrócić, ale po pewnym czasie zorientowałem się, że we mgle zgubiłem ścieżkę i nie mogłem znaleźć drogi powrotnej. Początkowo zamierzałem przeczekać, aż mgła się ulotni, tak aby nie pogorszyć jeszcze bardziej swojej i tak już złej sytuacji i nie zawędrować przypadkiem w odwrotną stronę. Gdybym odzyskał widoczność, mógłbym odnaleźć drogę do domu po punktach orientacyjnych, jakie stanowiły wzgórza. Mgła jednak z czasem tylko zgęstniała, a na dodatek zaczął zapadać zmrok. Próbowałem zadzwonić po pomoc, ale w głębi lasu oczywiście nie mogłem złapać zasięgu. Nie miałem innego wyboru, jak tylko obrać losowy kierunek i kontynuować marsz. Kiedy już się ściemniło, jakieś 20 metrów przede mną, na samym skraju mojego pola widzenia, dostrzegłem jakiś ruch. Lekko mnie to zaniepokoiło, ale nie zatrzymywałem się. Po pewnym czasie usłyszałem niskie warczenie dochodzące zza krzaków. Zdecydowałem się zachować ostrożność, spodziewając się, że mam styczność najprawdopodobniej z jednym z wilków. Zwolniłem, cały czas nasłuchując. Odgłos zdawał się przesuwać w moim kierunku. Dochodził zza moich pleców. Odwróciłem się. Okrzyk przerażenia i szoku wiązł mi w gardle, kiedy zobaczyłem to, co czaiło się za mną. To nie był wilk. To coś nie przypominało mi nawet jakiegokolwiek innego ze znanych mi zwierząt. Mimo że sylwetka miała dość podobną do wilka, było to zupełnie co innego. To coś miało ludzką twarz. Poruszało się na czworakach i posiadało chorobliwie chude, kościste kończyny, zakończone ostrymi, spiczastymi pazurami. Na klatce piersiowej mogłem dostrzec każde z jego żeber, prześwitujące przez cienką, bladą skórę. Jego twarz była utrwalona w niemym wyrazie krzyku. Z pomiędzy ust wystawały dwa rzędy ostrych jak brzytwy zębów. Z jego warg sączyła się stróżka gęstej śliny. Wpatrywało się we mnie białymi, pozbawionymi źrenic oczami. Instynktownie chciałem zebrać się do ucieczki, ale wiedziałem, że i tak nie miałaby ona szans powodzenia. Przypomniałem sobie, o czym mówiła jedna z zasad na wejściu do parku. Musiałem utrzymać z tą istotą kontakt wzrokowy. Była to moja ostatnia nadzieja. Warczenie zaczynało przybierać na sile. Potwór wyglądał, jakby przygotowywał się do skoku. Przez moje plecy przebiegł nieprzyjemny dreszcz, kiedy zajrzałem w oczy tego czegoś, dostrzegając w nich jedynie białą pustkę. Nawzajem mierzyliśmy się wzrokiem. Odczuwałem niekontrolowane drżenie moich kończyn. Byłem przekonany, że już za chwilę stwór rzuci się na mnie, rozrywając mnie na strzępy. W pewnej chwili warczenie zaczęło jednak słabnąć, aż wreszcie Stworzenie wycofało się w leśną gęstwinę. Mimo to jeszcze przez jakiś czas czułem jego świdrujące spojrzenie na swoich plecach. Chyba chciało się upewnić, że zamierzam opuścić jego terytorium. Do wioski zdołałem dotrzeć dopiero nad ranem. Byłem absolutnie zszokowany tym, co mnie spotkało. Z nikim nie podzieliłem się swoim doświadczeniem, nie chcąc wywołać paniki wśród mieszkańców, ale od tego momentu zacząłem znacznie poważniej traktować wszystkie doniesienia sąsiadów o dziwnych zwierzętach widywanych w lesie. Chyba nie zdziwić się, że po tym incydencie zdecydowałem już nigdy więcej nie wracać do lasu. Kilka dni po wydarzeniu postanowiłem zapukać do budki dyżurnego strażnika leśnego przy wjeździe do parku, mając cichą nadzieję, że może dowiem się czegoś więcej, kiedy opowiem mu to, co mi się przytrafiło, o ile ten w ogóle weźmie moje słowa na poważnie. Ten wysłuchał mnie z kamienną twarzą. Nie wyśmiał mojej historii, ale też nie wykazywał szczególnego zainteresowania. Uznałem, że zapewne nie byłem pierwszą osobą, która zgłaszała mu tego rodzaju incydent.
Słuchaj, w tym lesie od dawna dzieją się dziwne rzeczy. Myślę, że nie ma sensu udawać, że stworzenie, które widziałeś, nie jest prawdziwe. Dobrze wiesz, co widziałeś. I głupio by mi było teraz wmawiać ci, że był to po prostu niedźwiedź, albo powiedzieć ci jakąkolwiek inną głupotę, co niestety często robią inni strażnicy. No, cóż. Jako strażnik mogę ci jedynie zalecić ostrożność. A najlepiej, skoro już zostałeś zauważony, tym bardziej powinieneś trzymać się od lasu z daleka.
Ale skąd właściwie się te istoty wzięły? No i czym one są?
Wiesz, prawda jest taka, że sami do końca nie wiemy, czego jesteśmy zmuszeni pilnować. Chociaż tutaj pracuję, tylko kilka razy zdarzyło mi się widzieć je na własne oczy. Czasem widzę je stojące na tylnych łapach gdzieś na skraju lasu, wpatrujące się w księżyc w pełni. Być może one widzą w nim coś więcej niż tylko wielką, jasną kulę. Sam nie wiem, co mam o tym myśleć.
A te pełnie księżyca po nowym roku? Masz może jakąś własną teorię na ten temat?
Ja tam myślę, że to wszystko ma jakiś głębszy sens. Ale jak na razie nie mamy sposobu, aby dowiedzieć się czegoś konkretnego. Takie zachowanie zdecydowanie nie jest typowe dla zwierząt. Trudno powiedzieć, czy coś tak abstrakcyjnego w ogóle mogłoby być wytworem natury. W noc noworoczną odbywa się tam coś nadzwyczajnego, stanowczo nienaturalnego. Na pewno istnieje jakiś powód, dla którego się tam zbierają. Zresztą, moim zdaniem lepiej byłoby, żebyś nie próbował zgłębiać tej sprawy. Wiem, jak bardzo cię to teraz interesuje, ale z doświadczenia wiem również, że wchodzenie w to głębiej nie prowadzi do niczego dobrego.
Doświadczenia?
Musisz wiedzieć, że niestety nie jesteś pierwszą osobą, która przychodzi do mnie w tej sprawie. Twój poprzednik zaginął w tym lesie rok temu i sądzę, że nie chciałbyś podzielić jego losu.
Szczerze mówiąc, nie rozumiem, jakim cudem nie przeraża cię praca w otoczeniu tych stworzeń.
Jeśli mam być szczery, to bardziej mnie one fascynują niż przerażają. Myślę, że jeśli pozostawimy te istoty w spokoju, sami też będziemy bezpieczni. Wydaje mi się, że one same chciałyby zostać zapomniane. Nie lubią, gdy ktoś zakłóca ich spokój, zwracając na nie niepotrzebną uwagę. Są takie rzeczy, które człowiek po prostu powinien zostawić samym sobie, w miarę możliwości udawać, że nie istnieją. Dlatego właśnie tak mało osób wie o tym miejscu. Gdyby upublicznić informacje o potworach mieszkających w rezerwacie, zaraz zleciałoby się tu mnóstwo turystów szukających wrażeń. Myślę, że wiesz, jakby się to skończyło. Tak. No nic. Na mnie już pora. Szczęśliwej drogi.
Następne tygodnie upłynęły względnie normalnie. Lecz miejscowi jak zwykle stawali się coraz bardziej poddenerwowani. Czuć było napięcie unoszące się w powietrzu. Tym razem również i ja to odczułem. Jak co roku zbliżał się okres godowy. Wiedziałem, że w najbliższym czasie dojdzie do następnego zaginięcia. Nigdy bym się jednak nie spodziewał, że będzie ono dla mnie aż tak traumatyczne w skutkach. Na dzień przed Bożym Narodzeniem odwiedził mnie mój młodszy syn, przyjeżdżając do wioski na dłuższy urlop. Wybacz mi, ale aby zachować pełną prywatność, nazwę go Liam. Nie chcę podawać jego prawdziwego imienia. Drugi niestety nie mógł przyjechać ze względu na pracę. W tym roku nie czułem tak bardzo jak zwykle świątecznej atmosfery. Było jakby przytłaczająco. Z tyłu głowy nieustannie towarzyszyła mi świadomość, że istnieje, wprawdzie bardzo znikoma, ale jednak prawdopodobna szansa, że w ciągu następnych kilkunastu dni zginę ja lub ktoś z mojej rodziny. Im mniej czasu pozostawało do nowego roku, tym większy ogarniał mnie niepokój. Pewnie byłoby lepiej, gdybyśmy te święta spędzili tym razem u niego w domu w Stanach. Jednak nie wiedziałem, w jaki sposób miałbym mu wytłumaczyć powód takiej decyzji, skoro wspólne spędzanie świąt w naszym rodzinnym miasteczku stało się już swego rodzaju rodzinną tradycją. Przecież nie powiem mu: Liam, w tym roku święta spędzamy u ciebie, bo w naszym lesie grasują jakieś, wiesz, śmiercionośne istoty. Pomyślałby, że jego ojcu popierdoliło się coś na starość. Wtedy zamiast we własnym domu, święta spędzałbym w psychiatryku. Pomimo tego w międzyczasie kilkukrotnie przypomniałem Liamowi o zakazie wchodzenia do lasu, choć oczywiście nie odważyłem się zdradzić mu rzeczywistego powodu takiego stanu rzeczy. Ten oczywiście zdawał się mnie lekceważyć. Z oczywistych powodów nie opowiedziałem mu, co przytrafiło mi się zaledwie miesiąc wcześniej. W zasadzie, kiedy był dzieckiem, bardzo rzadko zabierałem go ze sobą na wyprawy do lasu. Sam nie wiem do końca dlaczego. Problem był taki, że Liam od początku był nieco inny od większości gówniarzy w jego wieku. Zawsze trzymał się trochę na uboczu. Zamiast kopać piłkę, wolał czytać książki przyrodnicze i podziwiać naturę. Dlatego tutejsze dzieciaki czasem uważały go za dziwnego. Już w dzieciństwie był wielkim miłośnikiem wszystkiego, co związane z przyrodą. Kiedy zaczął studiować, poszedł oczywiście na biologiczny kierunek. Liam od zawsze chciał zobaczyć, co tak naprawdę dzieje się z wilkami w noworoczną pełnię. W sumie nie dziwię mu się, bo zjawisko to było na tyle niecodzienne, że nawet ja wielokrotnie się nad tym zastanawiałem. Teraz miał 21 lat i w praktyce nie mogłem mu zabronić zbadania tego na własną rękę. Przywiózł nawet ze sobą specjalną, drogą kamerę termowizyjną. Nie powiedział wprost, do czego była mu ona potrzebna, ale trzeba było być debilem, aby nie zrozumieć, że zamierzał wreszcie rozwiązać zagadkę swojego dzieciństwa. Na kilka dni przed Nowym Rokiem kazałem mu przysiąc, że mimo jego największych chęci nie wejdzie do lasu podczas pełni. Ale ten najzwyczajniej nie mógł zrozumieć, dlaczego jest to dla mnie aż tak ważne. Istotnie, obiecał mi, że nie będzie wychodził do lasu w czasie swojego pobytu, ale w jego oczach nie widziałem szczerości.
Zresztą, jaki 20-latek będzie przejmować się pozbawionym sensu zakazem swoich rodziców? Pewnie uważał, że jako ojciec jestem przewrażliwiony i wciąż jeszcze traktuję go tak samo jak wtedy, gdy miał 10 lat. Może jednak powinienem mu wtedy powiedzieć prawdę. W przeddzień Sylwestra stałem się jeszcze bardziej zdenerwowany. Wiedziałem, że ten dzień będzie w pewien sposób szczególny, ale niestety nie tylko z powodu nadchodzącego nowego roku. Chociaż nigdy dotąd nie paliłem papierosów, tym razem zrobiłem wyjątek i skoczyłem do pobliskiego sklepu po dwie paczki. Wychodząc na dwór, widziałem, jak ci bardziej przezorni sąsiedzi barykadują się w domach. Tego dnia mało kogo można było spotkać na ulicy. Jakiś czas temu spadł śnieg i teraz wszystko było skryte pod grubą warstwą białego puchu. Z lękiem spojrzałem w kierunku ośnieżonego lasu, który jeszcze do niedawna mógłbym uznać za niezwykle piękny. Ale teraz wiedziałem, że gdzieś w jego głębi mieszka coś, co wkrótce powróci, żeby odebrać należną mu ofiarę. Jako że była zima, na dworze bardzo wcześnie zapadł zmrok, skrywając las pod osłoną ciemności. Na niebie unosiła się jasna pełnia księżyca. Odczuwałem coraz większy niepokój. Chociaż od mojego spotkania z tą cholerną kreaturą z lasu upłynęły niemal 2 miesiące, mój irracjonalny strach do tej pory nie rozwiał się nawet w najmniejszym stopniu. Zwolna zaczynała ogarniać mnie panika. Miałem świadomość, że tej nocy ktoś znów będzie musiał umrzeć. To nadchodziło. Wiedziałem o tym. Na wszelki wypadek zamknąłem drzwi wejściowe na klucz i zasłoniłem okna. Chociaż w starciu nawet z jedną z tych istot pewnie na niewiele by się to zdało. Co prawda zapamiętałem, że osobnik, którego widziałem, miał przeraźliwie wychudzoną sylwetkę, ale z góry zakładałem, że nawet mimo tego stworzenia te mogą okazać się dużo silniejsze, niż można by się było tego spodziewać, po ich z pozoru chuderlawej budowie ciała, a już na pewno przewyższały siłą dorosłego człowieka. Co kilka minut z niepokojem wyglądałem przez szybę, obawiając się dostrzeżenia najgorszego. Jak na razie wszystko wyglądało normalnie. Moja żona rozpoczęła już przygotowania do uroczystej, noworocznej kolacji. Ona też zdawała się być trochę rozdrażniona, ale z pewnością nie była przejęta nawet w połowie tak bardzo jak ja, ponieważ nie miała pełni świadomości zagrożenia. Nawet jej nie powiedziałem o tym, co wydarzyło się w listopadzie. I tak nic by to nie zmieniło, więc nie było sensu dokładać jej zmartwień. Usiadłem na kanapie, nabierając w płuca kilka głębokich wdechów i rozpalając papierosa. Próbowałem się uspokoić. Tłumaczyłem sobie, że w miejscowości żyje jeszcze niemal 1000 innych mieszkańców. Niby dlaczego akurat naszej rodzinie miałoby przytrafić się coś złego? Szansa była równie prawdopodobna jak to, że zostanę milionerem na loterii. No dobra, może trochę przesadzam. W każdym razie prawdopodobieństwo takiego obrotu wydarzeń było po prostu niezwykle niskie.
Kochanie, widziałaś gdzieś Liama?
Nie.
Jeszcze nie wrócił?
Jak to jeszcze nie wrócił?
Co chcesz przez to powiedzieć? Że gdzieś poszedł?
Dokąd?
No kiedy?
Spokojnie, wyszedł może z 15 minut temu. Powiedział, że skoczy po piwo do sklepu.
Przecież sklep jest czynny do 9.
Natychmiast wybiegłem z domu i pędem udałem się w stronę ciemnej puszczy. Nie było wątpliwości, że Liam wybrał się do lasu, chcąc uchwycić wycie wilków w kamerze. Wiem, że znalezienie chłopaka po zmroku wśród ogromnej gęstwiny drzew graniczyło z cudem.
ale w tamtym momencie nie myślałem racjonalnie. Działałem pod wpływem impulsu emocji, pchany strachem o życie własnego dziecka. Kilkukrotnie próbowałem do niego zadzwonić, lecz nie odbierał. Miałem cichą nadzieję, że może w ciągu 15 minut nie zdążył się jeszcze zbyt daleko oddalić. Popędziłem w kierunku odległych wzgórz, zakładając, że udał się właśnie w tamtą okolicę. To właśnie z tamtej strony każdego roku dochodziły nas dźwięki wycia. Gdzieś tam, raz w roku z jakiejś nieznanej dotąd nikomu przyczyny, zbierały się te istoty, zrodzone chyba w największych czeluściach piekieł. Cholera! Co mu wpadło do tego zakłutego łba? Zerknąłem na zegarek. Został jeszcze kwadrans do północy. Przedzierałem się na oślep przez chaszcze, nawołując syna po imieniu. Drogę oświetlało mi światło księżyca, świecące wyjątkowo jasno tej nocy. Gałęzie uderzały o moją twarz, kiedy prześlizgiwałem się przez gęste zarośla, co kilka chwil wpadając na drzewa. Gruba pokrywa śnieżna również znacząco utrudniała poruszanie się. Mimo to nie zatrzymałem się ani na chwilę. Nagle nocną ciszę przerwał rozdzierający, nieludzki wrzask. Był tak zatrważający i rozpaczliwy, jakby ktoś właśnie przeżywał największe katusze. Ścisnęło mnie w gardle. Jeszcze nigdy nie słyszałem kogoś w aż tak ogromnym przerażeniu. W myślach widziałem swojego syna, rozdzieranego żywcem przez te szponiaste wynaturzenia. Nie zważając na niebezpieczeństwo, w desperacji przyspieszyłem jeszcze bardziej. Adrenalina buzowała w moim organizmie. Wrzaski nie ustawały ani na moment. Z jednej strony miałem świadomość, że jest już za późno, ale z drugiej byłem gotów zrobić wszystko, aby mu pomóc. Byłem tak ogarnięty paniką, że nie zważałem na to, że nie miałem nawet najmniejszych szans, żeby mu pomóc. Co najwyżej mogłem tylko skrzywdzić samego siebie, wychodząc samemu naprzeciw co najmniej kilkunastu takim maszkarom bez jakiejkolwiek broni w rękach. W końcu wybiegłem na ośnieżoną polanę u skalistego podnóża pierwszego wzgórza. Wtedy ukazał mi się upiorny widok. Na polanie zebrało się całe stado tych odrażających istot, na pozór przypominających wilki. Były ich dziesiątki, może nawet setka. Zgromadziły się w ciasnym kłębowisku pod ciemnym wylotem jaskini, mieszczącym się nieco wyżej położonej półce skalnej. W ich białych, pustych ślepiach mogłem dostrzec jedynie strach. Pradawny, zwierzęcy strach przed czymś wyższym, nadprzyrodzonym, niemożliwym do ogarnięcia przez ludzki umysł. Nie zwracały na mnie uwagi. Wszystkie stały na tylnych nogach, skupiając swoją uwagę na jednym, tym samym punkcie. Przyglądały się, jak dwa inne osobniki z grupy zaciągają mojego wrzeszczącego, wijącego się syna w stronę ciemnej czeluści jamy. Łzy popłynęły mi z oczu. Byłem bezsilny. Dopiero wtedy do mnie dotarło, że już w żaden sposób nie byłem w stanie zatrzymać nieuniknionego. Chciałem za wszelką cenę odwrócić wzrok, aby nie musieć oglądać tego widoku. Ale byłem tak sparaliżowany strachem i beznadzieją, że nie dałem rady. Powinienem uciekać, aby ratować własne życie, ale nie potrafiłem zmusić własnych kończyn do działania. Moje ciało wydało mi się niezwykle ciężkie, a ja widziałem wszystko jak przez mgłę, zastanawiając się, czy to, co widzę, jest tylko jakimś surrealistycznym koszmarem czy okropną rzeczywistością. Patrzyłem wraz z nim, jak z bezdennych czeluści jaskini. Nagle wyłania się monstrualnie wielka, szponiasta dłoń, która chwyta Layama kościstymi palcami i zaczyna wciągać jego ciało do środka. Z wnętrza dobiegły mnie straszliwe, agonalne wrzaski, które zostały nagle przerwane głośnym chrupnięciem. Po chwili mogłem usłyszeć głuchy chrzęst łamanych kości, przerywane przez obrzydliwe mlaśnięcia. Gdzieś z ciemności trysnęły krople krwi i strzępy mięsa, które rozbryzgały się przy wejściu do jaskini. Następnie stworzenie w środku wydało z siebie niski, ochrypły ryk. Na ten znak wszystkie istoty stłoczone wokół wylotu jamy uniosły głowy ku niebu, kierując wzrok w stronę księżyca, oświetlającego polany swoim jasnym blaskiem. Po chwili wydały z siebie przeciągłe, gardłowe ryczenie. Nie wiem, jak mam wyjaśnić to, czego wtedy byłem świadkiem. Może był to jakiś prymitywny rodzaj religii dla tych stworzeń. Może one, tak jak ludzie, mają swoją własną kulturę oraz wspólnego Boga, którego czczą, tworząc prymitywny rodzaj społeczeństwa. Jakby się tak nad tym zastanowić, to pod tym względem mają z nami naprawdę wiele wspólnego. Być może są do nas bardziej podobne niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Nie mogłem tego dłużej znieść. Zasłoniłem uszy rękami i wbiłem wzrok w ziemię, nie chcąc dłużej się temu wszystkiemu przyglądać. Kiedy w końcu zebrałem się na odwagę, aby ponownie spojrzeć w kierunku tej zatrważającej sceny, natychmiast pożałowałem. Każda z tych istot wpatrywała się wprost we mnie swymi białymi, upiornymi oczami. Myślałem, że to już koniec. Byłem pewien, że zaraz zrobią ze mną dokładnie to samo, co uprzednio uczyniły z moim synem. Te jednak nie wyglądały, jakby zamierzały mnie zaatakować. Zastygły w bezruchu, wlepiając we mnie swoje puste spojrzenia. Dopiero po chwili zrozumiałem. Odebrały już swoją tegoroczną zapłatę. Pozwalały mi odejść w pokoju. Nie zamierzały zrobić mi krzywdy. Przynajmniej na razie. Jeszcze przez pewien czas byłem na tyle odrętwiały, że nie byłem w stanie ruszyć się z miejsca. Chwila zajęło mi odzyskanie kontroli nad kończynami, kiedy wreszcie z wielkim wysiłkiem zdołałem poczłapać z powrotem do domu. Słabo pamiętam to, co wydarzyło się później. Z tego, co powiedziała mi żona, wróciłem do domu bez słowa następnego ranka. Podobno znajdowałem się w swego rodzaju transie. Tempo wpatrywałem się przed siebie, nie wykazując widocznych oznak świadomości. Ze względu na mój stan zdrowia psychicznego spędziłem kilka dni w szpitalu. Lekarze przepisali mi tony antydepresantów. Dopiero po upływie kilku tygodni zacząłem zwolna wracać do siebie. Wszyscy zgodnie uznali, że po prostu tak bardzo załamałem się śmiercią syna, co po części było prawdą. Jednak prócz tego, aż do teraz czuję się częściowo odpowiedzialny za to, co się stało. Pewnie spodziewacie się, że całym sercem znienawidziłem te mroczne stworzenia za odebranie mi mojego syna. Jednak po dłuższym przemyśleniu całej sprawy doszedłem do wniosku, że tak naprawdę było w tym więcej mojej winy. To Layam przez swoją nieświadomość sam sprowokował te byty do ataku. Może gdybym wcześniej powiedział mu prawdę, sprawy potoczyłyby się nieco inaczej. Albo gdybym po prostu postarał się znaleźć jakąś wymówkę, tak żeby spędzić święta gdzie indziej, nigdy nie doszłoby do tej tragedii. Policja szybko zakończyła dochodzenie w sprawie zaginięcia Liama. Przez chwilę byłem nawet podejrzany, ale szybko oczyszczono mnie z zarzutów. Zasadniczo to żona była jedynym świadkiem tego, że tamtej nocy w ogóle opuściłem mieszkanie. Kiedy w końcu zdecydowano się mnie przesłuchać, zeznałem, że chłopak zaginął podczas wycieczki do lasu. Nie było sensu mówić nic więcej. Gdybym powiedział prawdę, pewnie wylądowałbym w wyłożonym gąbką pokoju w kaftanie bezpieczeństwa na następnych kilka lat. Policja i tak nic by tutaj nie pomogła. Ciała oczywiście nie odnaleziono, a sprawa do dziś oficjalnie pozostaje niewyjaśniona. Podobnie jak wszystkie inne, które miały miejsce w tej wiosce na przestrzeni ostatnich kilku albo i kilkudziesięciu lat. Właściwie w tym miejscu mógłbym już zakończyć tę historię, ale mam do opisania jeszcze jeden, mniej istotny incydent, który miał miejsce w ostatnim czasie. Otóż kilka dni temu, wychodząc wczesnym rankiem do sklepu, przed drzwiami wejściowymi znalazłem kilka zżółkniętych kości z wciąż trzymającymi się na nich kawałkami mięsa. Mój wzrok mimowolnie powędrował w kierunku rezerwatu. Na skraju pasma drzew dojrzałem wychudzoną, kościstą karykaturę, wpatrującą się we mnie przenikliwym spojrzeniem. Zadrżałem. Niemal czułem, jak bicie mojego serca zaczyna gwałtownie przyspieszać. To był znak. Doskonale wiedziałem, do kogo należały kości. Ze łzami w oczach zapakowałem je w worek na śmieci i zakopałem w naszym ogrodzie. Liam z pewnością zasługiwał na własne miejsce na cmentarzu i należytą ceremonię pogrzebową. Jednak byłoby to niezwykle uciążliwe ze względu na wszelkie aspekty administracyjne. Musiałbym wytłumaczyć policji, skąd szczątki wzięły się pod moim domem i skąd pewność, że należą do Liama. A tak? Miałem go przynajmniej blisko siebie. Mogłem go w dowolnej chwili odwiedzić, bez chodzenia na cmentarz. Wkrótce zamierzam przeprowadzić się do jakiegoś większego miasta. Czuję, że wraz z żoną nie jesteśmy tutaj bezpieczni. Te istoty, one nadal mają mnie w swojej pamięci. A te kości, to było tylko ostrzeżenie. Obawiam się, że jeżeli prędko nie wyniosę się z tej przeklętej dziury, to za rok właśnie mnie wybiorą na swoją następną ofiarę. Może nie tolerują mnie tak blisko swego terytorium po tym, jak zakłóciłem ich spokój podczas najważniejszego dla nich rytuału. Nie wiem i nie zamierzam się o tym przekonywać. Piszę te słowa jako ostrzeżenie. Jeśli przebywając w jednym z rezerwatów w Ontario zobaczycie skryte w cieniu drzew dziwne sylwetki stojące na tylnych kończynach, to z całą pewnością nie będą wilki. Omińcie je szerokim łukiem. Nie wykazujcie zainteresowania ich obecnością. Te przerażające, lecz w pewnym sensie fascynujące stworzenia mają swój mały świat, a my nie powinniśmy w niego ingerować. Scenariusz Borys Bielecki. Czytał Jakub Rutka.